Audycję dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem merytorycznym jest Instytut Dziedzictwa Solidarności. Partnerzy? Totalizator Sportowy i Kasa Stefczyka.
Stocznia Solidarności. Rola przeszłości dla przyszłości.
Andrzej Urbański rozmawia z doktorem inżynierem Waldemarem Afeltem i Tomaszem Błyskoszem.
Panowie, temat ważny. Wiem, że zajmujecie się nim od lat. Stocznia Solidarności, przeszłość dla przyszłości.
Przyszłość dla przeszłości to trochę kojarzy mi się z hasłem wypisanym na świątyni Sybilli w Puławach, czyli to pierwsze polskie muzeum. Jest to jakby przywołanie tego, a także z biuletynem, który wydawała Rada Europy przez wiele lat, który nosił nazwę The Future for Our Past. Trochę to szerzej, ale sens ten sam. Przyszłość, przeszłość.
A ja z kolei zwrócę uwagę na tą drugą część tego tytułu, mianowicie Stocznia Solidarności. Tytuł jest tym bardziej trafny, dlatego że obserwowaliśmy od wielu lat, że teren, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, jest obszarem, który z punktu widzenia biznesowego otrzymał taką roboczą nazwę Młode Miasto. W nawiązaniu do historycznego krzyżackiego miasta, które w okresie średniowiecza, w dosyć krótkim okresie funkcjonowało, na tym terenie, ale tylko częściowo na tym terenie. Ono było położone na terenie dawnej stoczni Schichała, czyli nie obejmowało całości tego spektrum problematyki, o której będziemy opowiadać, czyli całego terenu stoczniowego. A tym bardziej nam się podoba ten tytuł Stocznia Solidarności, bo w 2015 roku, kiedy w ramach działań ICOMOS-u, czyli polskiej organizacji zrzeszającej specjalistów, konserwatorów zabytków zajmujących się problematyką ochrony dziedzictwa kulturowego, podjęliśmy z panem doktorem i z panem profesorem Marcinem Gawlickim taki temat związany właśnie z ochroną tego dziedzictwa postoczniowego tu u nas w Gdańsku. I jednym z elementów konkluzji tego opracowania było to, aby nie zmieniać znaczeń tego miejsca, czyli żeby tą nową dzielnicę, nową przestrzeń, która będzie tętniła życiem za lat kilkanaście, kilkadziesiąt, żeby tą dzielnicę nazwać dzielnicą pod nazwą Stocznia Solidarności, która będzie sięgała do swojej głębokiej tożsamości tego miejsca, ale tej tożsamości, która jest, wydaje się, dla współczesnego Gdańska najbardziej właściwa, która konstytuuje nas współczesnych w tym mieście i z drugiej strony pokazuje mieszkańcom, ale też tym wszystkim, którzy przyjeżdżają do Gdańska, że to miasto jest dumne z tego dziedzictwa Solidarności, które związane jest z tym wszystkim, co miało miejsce i w latach 70., i w latach 80., i później po 89. roku.
Pytanie o stocznię jest takim pytaniem dosyć ogólnym, ale jednocześnie dzisiaj, gdy pytamy się ludzi, czym dla nich jest stocznia, to często wracają do tych czasów właśnie Solidarności, tego zrywu, tych emocji, które wówczas towarzyszyły. Ale gdy zapytać się młodych, no to oni często już nie potrafią tak precyzyjnie o tym mówić, bo albo nie słyszeli, albo rodzice im nie przekazują. Myślę, że warto to również dziedzictwo przekazywać i o tym mówić. Stocznia, można powiedzieć, jest wieloznaczna w swoim takim rozumieniu.
Patrząc z perspektywy wielowiekowej historii tego miejsca, to warto zwrócić uwagę na taką oto rzecz. Kiedyś konstruując na potrzeby opracowań specjalistycznych, które z kolegą opracowywaliśmy, czy innych działań prowadzonych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, udało mi się sformułować taką tezę i wydaje mi się, że ona jest słuszna, jestem do niej przekonany. Mianowicie Gdańsk od czasu wielkiego przywileju Kazimierza Jagiellończyka w 1457 roku, od którego zaczęła się taka prawdziwa prosperity Gdańska, zaczął się złoty wiek miasta dzięki przywilejom królewskim, nigdy nie był tak bardzo polski, jak w sierpniu 80. roku. I to Stocznia Gdańska, zryw robotników, konstytuuje nas jako społeczeństwo Gdańska w tym miejscu, jak żadne inne wydarzenie historyczne w tysiącletniej historii Gdańska. I jeżeli popatrzymy na to z tej perspektywy, to dopiero dostrzeżemy wartość tego miejsca w historii architektury, wartość tego miejsca w kontekście rozwoju przemysłu, na tle rozwoju przemysłu światowego, związanego z produkcją jednostek pływających. Ale jeżeli popatrzymy na to takim zwykłym ludzkim spojrzeniem mieszkańca tego miasta, to nagle się okazuje, że to miejsce jest do krwi ostatniej miejscem Polski, miejscem ważnym, budującym naszą tożsamość nie tylko współcześnie, ale w moim przekonaniu również na wiele dziesiąt lat czy wiele wieków na przyszłość. Tu myślę, że można dodać jeszcze tych kilka aspektów związanych z ludźmi, którzy pracowali w tym miejscu. Mianowicie warto zwrócić uwagę na to, poruszając się po tej przestrzeni postindustrialnej, jak my to nazywamy, jako zabytkoznawcy, mianowicie, że ulice, które przecinają ten obszar i są dawnymi ciągami komunikacyjnymi, technologicznymi, związanymi z funkcjonowaniem tego zakładu, one mają swoje nazwy. I te nazwy własne tych ulic, jak narzędziowców, kooperantów, odlewników,
malarzy,
transportowców, kadłubowców, one są integralnie związane z tymi zawodami, które były wykonywane w danej części przestrzeni stoczni. I intencją też naszą, naszego środowiska było to, aby te ulice były objęte ochroną prawną, żeby w momencie, kiedy nastąpi zagospodarowanie tego miejsca w sposób nowy, czyli zostaną wprowadzone nowe funkcje, żeby nagle nie stało się tak, że te ulice będą nazywane nazwami kompletnie oderwanymi od tego miejsca, od tożsamości tego miejsca, po prostu innymi. Więc to jest jedna bardzo ważna rzecz, która pokazuje tożsamość tego miejsca, czyli nazwy ulic. I one przywołują nam na myśl właśnie pracowników stoczni. A druga sprawa jest taka, na którą warto zwrócić uwagę. Otóż mówiąc o ludziach, posługując się nawet konkretnymi nazwiskami, czy szukając tych, które były zapomniane, warto te osoby osadzić w tej opowieści o nich w danym miejscu, tam gdzie one pracowały, w danym warsztacie, w danej ulicy, przy danym nabrzeżu. Zwróćmy uwagę na to, że do tej pory, kiedy były konstruowane dokumenty strategiczne, takie jak plan zagospodarowania przestrzennego, dwa plany z 2004 roku, które zakładają określony sposób zagospodarowania tej stoczni, czy inne działania projektowe, warsztatowe, lat temu 20, czy jeszcze kilkanaście lat temu, które funkcjonowały na tym terenie i o nich się rozmawiało, one zakładały przekształcenie tego obszaru w zupełnie nową dzielnicę, która w tych swoich założeniach traciła ciągłość z tożsamością tego miejsca. I teraz jeżeli my szczycimy się jako gdańszczanie historią, tą najnowszą, solidarnościową, ale sięgającą jeszcze do grudnia 70 roku i tą najnowszą, związaną z odzyskaniem suwerenności jako kraju naszego, gdzie jesteśmy przekonani, że to wszystko zaczęło się w Gdańsku, to ta warstwa informacyjna o tej historii, jeżeli ona zostanie tylko na kartach ksiąg, broszur, wydawnictw, to ona będzie miała wartość tylko archiwalną, za kilkadziesiąt lat. Natomiast jeżeli zostaną zachowane te przestrzenie, gdzie można te wersy, te fragmenty tej historii z tych publikacji osadzić w tych miejscach, to wówczas mamy do czynienia z taką sytuacją, że dla tych młodych ludzi, dla nowych pokoleń, ta historia będzie możliwa do zrozumienia, do osadzenia w tej przestrzeni. Myślę, że próbując zrozumieć tę przestrzeń postoczniową, bo taka ona dzisiaj jest, postoczniowa niestety, bo tylko na części tych terenów jeszcze trwa produkcja, to musimy ją spróbować rozwarstwić. Otóż ta przestrzeń ma w sobie kilka poziomów różnych wartości. Powiedzieliśmy tutaj o wartości historycznej. To jest stricte związana z historią miejsca od połowy XIX wieku do praktycznie końca wieku XX, co jest związane z produkcją jednostek pływających. Najpierw dwie stocznie, później w 1947 roku scalone w ramach jednej stoczni, od 1967 roku stoczni nazwanej imieniem Włodzimierza Lenina. To jest wartość historyczna, czyli historia tego miejsca. Druga wartość tego miejsca to jest historia przemysłu stoczniowego w Gdańsku. W tej części, powiedzmy sobie, nowożytnej, czyli nowoczesnej. W całym Gdańsku, czyli nowoczesnego przemysłu stoczniowego, który rozwijał się tutaj od połowy XIX wieku. I mamy ślady w postaci obiektów, czyli obiektów murowanych, ale również w postaci doków, pochylni, jak ten na przestrzeni 100 lat, ponad 100 lat, ten przemysł stoczniowy się rozwijał. Więc możemy powiedzieć o tym, że stocznia stanowi świadectwo rozwoju, ponad stuletniego rozwoju przemysłowego w produkcji jednostek pływających w Gdańsku, co jest dużą wartością na tle innych stoczni europejskich, gdzie praktycznie w tak szerokim aspekcie pod względem ilości budynków, infrastruktury, która się zachowała na naszym terenie, nie ma drugiej takiej stoczni o tak ogromnym potencjale. Kolejną warstwą to jest warstwa związana z rozwojem architektury przemysłowej. Jeżeli popatrzymy na formy architektoniczne występujące w ramach tych obiektów, które znajdują się na tym terenie, to praktycznie również możemy powiedzieć, że mamy ilustrację rozwoju architektury przemysłowej od lat 70. XIX wieku, architektury, która nawiązywała formą do rozwiązań szinklowskich z charakterystycznym półkolistym zamknięciem otworów okiennych i drzwiowych, poprzez rozwiązania secesyjne czy art déco, poprzez nowoczesne konstrukcje ścian, bardzo cienkich, praktycznie osłonowych, wykonanych w szkielecie, czyli wykonanych w szkielecie stalowym z wypełnieniem ceglanym, aż po budynki modernistyczne z czasów II wojny światowej, na Półwyspie Drewnica, czy budynek dawnego magazynu głównego, który teraz jest adoptowany przez jednego z deweloperów na nową funkcję, mianowicie budynków monolitycznych. Budynków, które mają stropy monolityczne, żelbetowe, mają konstrukcję żelbetową, które zgodnie z tym okresem, w którym powstawały, no miały również być odporne na działania wojenne, na przykład związane z bombardowaniami tych miejsc, gdzie produkowano okręty wojenne, w szczególności tu w Gdańsku to były okręty, czy łodzie pływające, łodzie podwodne, U-boty. Także mamy już trzy warstwy. Jeżeli zejdziemy niżej, do tej najnowszej historii, no to z kolei mamy tą wartość związaną z protestami, ale te protesty związane z poprawieniem sytuacji materialnej pracowników, poprawieniem warunków socjalnych, one swoją historią sięgają do praktycznie 1911 roku, gdzie na placu przed budynkiem dyrekcji odbył się pierwszy wiec strajkowy. Później one co kilkadziesiąt lat wybuchały na tym terenie. No, do tych najbardziej znanych protestów z grudnia 70 roku, zakończonych tragicznie przed bramą numer 2 i na ulicach Gdańska, no i tych protestów 80 roku i 88, po których zaczął się już proces konstruowania tych porozumień związanych z okrągłym stołem. Także ta wielowarstwowość interpretacyjna tej przestrzeni jest, powiedziałbym, na tyle elastyczna, że w zależności z kim mamy do czynienia, czyli kto odwiedza to miejsce, kto chce przebywać w tym miejscu, kto chce tam zamieszkać albo prowadzić jakąś aktywność swoją własną, to on znajdzie w tej całej układance, którą wymieniłem, miejsce, które będzie go konstytuować właśnie tam, w tej przestrzeni. A to widzimy, bo to się dzieje na naszych oczach.
Ta wielowymiarowość Stoczni Gdańskiej jest kapitalnym potencjałem dla każdego. Ale wracając do stoczni i tej wielowymiarowości, a jak pan to słusznie określił, wielowarstwowości, czy któraś z nich nie była albo była za mało eksponowana w ostatnim czasie? Za mało mówiło się o ludziach.
Tak, to z całą pewnością, tak. To jest pytanie w duchu jakby konserwatorskim i my dzisiaj, choć zawsze spotykamy się w rzeczywistości, w rzeczywistym obiekcie, z problemem rozważenia, która z tych warstw jest najważniejsza, którą trzeba pokazać, którą trzeba się zająć, to wyznajemy pogląd, iż wszystkie warstwy odkryte, stwierdzone są równoważne. Musimy znaleźć rozwiązanie pozwalające je wszystkie zachować, ponieważ zniszczenie jest nieodwracalne. Natomiast zachowanie pozwala być może w przyszłości do którejś z nich uważnie wrócić. Ja myślę tu o substancji materialnej obiektu. Bardziej wrażliwą tkanką jest ta niematerialność, która ma związek z pamięcią człowieka. Proszę zauważyć...
I z samym człowiekiem, który również odchodzi.
A no, tak, oczywiście. Nie mamy w tej chwili w ogóle szans odczytania, gdzie było serce stoczni. Czyli to coś, co wytwarzało media poruszające ten wielki organizm przemysłowy. A więc wytwarzające parę, kompresujące tlen, sprężające powietrze i produkujące również acetylen. Ten kompleks zniknął bardzo szybko. Mamy łąkę w tej chwili, w tym miejscu, może raczej trawnik. I nie mamy tego już w pamięci. Jak trudno teraz opowiedzieć, gdzie było to serce, jak wyglądało. jak te media ciągnęły się kilometrami po tym terenie, bo estakad pozostało bardzo niewiele, fragmenty stojące. Trzeba odwołać się do wyobraźni ludzi, że ten teren był dwuwarstwowo pocięty liniami kolejowymi i liniami estakad, na których wisiały rury przewodzące media.
Ja muszę tutaj dodać jeszcze taką informację, bo ona jest informacją teraźniejszą. Otóż nasi koledzy na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa opracowują taką reinterpretację miejsca pod względem technologicznym. To znaczy, spotykając się z pracownikami poszczególnych wydziałów, poprzez ich świadectwo, tych wspomnień, pamięć, próbujemy na nowo odczytać te miejsca. Dlaczego na nowo? Dlatego, że w większości hal stoczniowych, nawet jeżeli trwa tam praca i ona jest związana z produkcją na przykład jachtów czy innych jednostek pływających, to najczęściej obrabiarki, które tam są, to są niewielkie, małe tokarki, frezarki, jakieś inne urządzenia, które nie mają już nic wspólnego ze stocznią. One wtórnie zostały tam postawione i na nich wykonywana jest praca. Pewne przestrzenie, gdzie znajdowały się jakieś pomieszczenia socjalne, stołówki, w których odbywały się na przykład wiece strajkowe, one już częściowo zostały albo rozebrane, albo zostały przekształcone. I my dzisiaj, wracając do tej historii pracy, ale również tej historii solidarnościowej, odnajdujemy te miejsca na nowo. I to nie jest jakiś zarzut, tylko to jest jakby typowe, o czym powiedzieliśmy na początku, że historycy pracują na dokumentach, konserwatorzy pracują na substancji zabytkowej, ale zabytkoznawcy i taki współczesny model ochrony zabytków polega na tym, żeby łączyć wielodyscyplinarnie te sprawy związane z dziedzictwem kulturowym, czyli żeby łączyć tego człowieka, który pracował w danym miejscu, jego świadectwo, żeby łączyć dokumenty historyczne i wiedzę badawczą, kiedy jesteśmy przy obiekcie. I my ze swoim takim, powiedziałbym, aparatem pojęciowym jesteśmy w stanie rozwarstwić dany obiekt, jak on się zmieniał w swoich okresach historycznych, bo my to widzimy na elewacjach. Czyli jak te wszystkie elementy i składniki połączymy ze sobą, to wtedy mamy ten obraz dużo pełniejszy, niż patrząc tak jednowymiarowo na dany fragment.
Bardzo dziękuję panom za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, że moimi państwa gośćmi był doktor inżynier Waldemar Affelt i Tomasz Błyskosz, inżynier architekt. Bardzo panom dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Stocznia Solidarności. Rola przeszłości dla przyszłości.
Audycję dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem merytorycznym jest Instytut Dziedzictwa Solidarności. Partnerzy: Totalizator Sportowy i Kasa Stefczyka.